Sygnały świata Poznań Wielkopolska. Felieton Braillem czyta Krzysztof Galas.
Wiadomo, że media żyją z ciekawostek, a nawet sensacji. Każdy dziennikarz, przeprowadzając ze mną wywiad, ma przygotowane pytania. Bardzo rzadko zdarza się, że jestem zaskoczony. Najczęściej słyszę, że niewidomi mają własny świat, który jest odrębny i wyjątkowy z uwagi na wykorzystywane zmysły. Myślę, że nie będę bardzo oryginalny, kiedy powiem, że mnie to denerwuje. Przecież żyjemy w tym samym świecie i wszyscy myślący niewidomi odczuwają stałą potrzebę integracji z widzącymi. W końcu my tylko nie widzimy. Nie możemy obejrzeć wystaw sklepowych czy prowadzić samochodu, ale znakomitą większość zwykłych codziennych czynności potrafimy wykonywać równie dobrze, a czasem nawet lepiej niż osoby widzące. Kiedy w moim gabinecie masażu powiem, że widziałem znakomity film, 9 osób na 10 poprawi mnie: chyba pan słyszał, albo spyta, w jaki sposób pan ogląda filmy. Bywa też, że powiem, spóźniłem się do pracy, bo auto nie chciało mi odpalić. Wtedy 3/4 moich pacjentów pyta, jak pan ten samochód prowadzi. Czasami niewidomi mówią, widzę, że nie mam szans, albo dawno się nie widzieliśmy. I naprawdę nie ma w tym nic dziwnego. A co do tych zmysłów używanych przez nas, osobiście znam wielu ludzi dobrze widzących, którzy mają doskonały słuch czy węch. Nie pierwszy raz piętnuję na antenie stereotypowe zachowania, ale czasami człowiek zwyczajnie może mieć dość. Przykładowo, wracamy kiedyś z przyjaciółmi z Wągrowca, przejeżdżamy przez Owińska, a tam duży znak drogowy. Uwaga niewidomi. Co to znaczy? Pyta moja koleżanka. Czy tu niewidomi wskakują przechodniom na plecy? Nie mam zamiaru wpadać w smętny ton pustych narzekań, ale zbyt wiele razy spotykam się ze stwierdzeniem, bo u was niewidomych. Tak jakby wypowiadający te słowa był przekonany, że środowisko inwalidów tworzy odrębną społeczność. Gorąco apeluję, nie twórzmy sztucznie podziałów tam, gdzie ich nie ma, a przynajmniej być nie powinno. Krzysztof Galas.
Kongres Rodziców przygotowuje specjalny ośrodek dla dzieci niewidomych w Owińskach. Maria Tomaszewska, dyrektor ośrodka.
Chcielibyśmy bardzo znaleźć jakieś rozwiązanie przeróżnych problemów rodziców, którzy mają dzieci niepełnosprawne. Nazwaliśmy ten kongres Niezwykli Rodzice Niezwykłych Dzieci. Nie ma systemowego otwarcia na nich, takiego czegoś, co by spowodowało, że po prostu byłoby im łatwiej. Nie chodzi o wyręczanie, tylko o ułatwienie życia. Dlatego dziś już prosimy rodziców o przedstawienie jakby najważniejszych problemów, z którymi się stykają, bo chcielibyśmy, żeby ten kongres miał jak najbardziej wymiar praktyczny, żeby to nie było teoretyzowanie, tylko jakby zaspokajanie tych potrzeb ważnych. Ustaliliśmy takie 3 obszary: edukacja, pomoc socjalna rodzinie dziecka niepełnosprawnego i rynek pracy, czyli co po zakończonej edukacji, bo z tym jest oczywiście też problem.
Kongres to jest pewne spotkanie, pewna wymiana opinii. Czy tutaj też rodzice będą brali udział w tych dyskusjach?
Przewidujemy panele w tych 3 zakresach. Bardzo nam zależy na tym, żeby rodzice byli uczestnikami, aktywnymi uczestnikami tych paneli. Przewiduję również 2 wykłady, które mówią również o edukacji włączającej i przewiduję również wykład mamy, która jest prezesem kampanii Cała Polska czyta dzieciom, mama dziecka niewidomego, i też chciałabym, żeby zabrała głos, przekazała swoje doświadczenia. Bo tak naprawdę to chodzi o wymianę doświadczeń tych rodziców.
Rodzice przyjeżdżają do ośrodka, do Owińsk, często dzieci przywożą, rozmawiacie z nimi.
Jak najbardziej.
Ale no właśnie, i czy to jest za mało?
Rozmowa nie wystarczy. Ja dlatego proszę, mam nadzieję, że tak się stanie, ponieważ mam wstępną obietnicę, o to, żeby Rzecznik Praw Dziecka był patronem tego kongresu. Chciałabym bardzo, żeby wysłuchał właśnie, jakie są problemy, na przykład brak podręczników, brak zatrudnienia potem dla osób z dysfunkcją wzroku. Trzeba się oswoić może ludzi z tym tematem. Cały czas staram się to robić. Nie bardzo chciałabym, żeby to była sztuka dla sztuki, tylko żeby rzeczywiście to miało wymiar praktyczny. Bardzo często ja mam takie wrażenie, że nie ma takiej współpracy między na przykład różnymi urzędami, które mają służyć tym dzieciom czy rodzicom, że brakuje dla takiego rodzica czegoś, co wskaże mu drogę, gdzie może pójść, co może załatwić. Często jest to w przeróżnych miejscach, bo to nie ma tak, że nie ma tej pomocy socjalnej. Ona jest.
Tylko ludzie nie wiedzą gdzie.
Dokładnie. I kiedy myślimy o PFRON-ie, opiece społecznej czy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, to też bardzo mi zależy na tym i już mam obietnicę, że oni też tam będą. Opowiedzą o tym, co mogą i w jaki sposób mogą pomóc. Kiedy wystąpimy z taką inicjatywą, to być może to poprawi sytuację osób, którzy zajmują się dziećmi niepełnosprawnymi.
Kongres rodziców w specjalnym ośrodku dla dzieci niewidomych odbędzie się
18 października.
Czyli jeszcze trochę czasu jest?
Jest trochę czasu, dlatego my cały czas zbieramy w tych ankietach te potrzeby. Chcemy, żeby to była odpowiedź konkretna na zapotrzebowanie.
A gdyby ktoś chciał się zgłosić teraz do Was, zaangażować się w przygotowanie tego kongresu?
Właśnie oczekuję, żeby rodzice się jak najbardziej tym zajęli.
Oczywiście. Ale rodzice tylko dzieci niewidomych, które są w ośrodku?
Nie, właśnie nie. To jest oferta dla wszystkich rodziców. Wszystkich rodziców, którzy mają dziecko niepełnosprawne. Naturalnie wiodąca będzie dysfunkcja wzroku, bo to jest taki jest mój ośrodek. Natomiast myślę, że wiele rzeczy będzie możliwych dla każdego rodzica dziecka, który jest w jakiś sposób dysfunkcyjny.
Kongres rodziców w specjalnym ośrodku dla dzieci niewidomych w Owińskach 18 października. Już dziś Państwa na to spotkanie zapraszamy. Czy jakąś stronę internetową możemy
wskazać? Jak najbardziej. biuro@niewidomi.edu.pl. To jest mail do ośrodka i bardzo prosimy o wszelkie zgłaszanie potrzeb. No a oczywiście, jeśli chodzi o stronę internetową, to jest www.niewidomi.edu.pl.
Ale mamy jeszcze jedno zaproszenie do Owińsk i to już w najbliższą sobotę. Piknik rodzinny.
To jest nasza tradycja od bardzo wielu lat. Staramy się zapewniać maksimum atrakcji dla dzieci i ich rodzin. W tym roku mamy jeszcze coś dodatkowego. 10-lecie wstąpienia do Unii, rocznica samorządu. To znaczy, że powiat poznański bardzo aktywnie współuczestniczy w organizacji tego pikniku i atrakcją będzie występ, jedną z wielu atrakcji, występ Majki Jeżowskiej.
Myślę, że dobrze wspominacie Unię Europejską, obchodzicie jubileusz, bo...
Park jest z funduszy europejskich.
No właśnie.
Tak, i bardzo nas to cieszy, to jest nasza chluba i...
Piękny park, piękny warto zobaczyć, warto przyjechać z pociechami, z dziećmi na to spotkanie, otwarte spotkanie w najbliższą sobotę, 24 maja. Zapraszamy na piknik rodzinny do ośrodka, a w zasadzie do parku przy ośrodku dla dzieci niewidomych, do Owińsk.
Zapraszamy.
Maria Tomaszewska.
Dziękuję serdecznie.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Ryszard Kapuściński, Jeszcze dzień życia. Czyta Ksawery Jasiński, książka nagrana dla naszego ulubionego wydawnictwa, do znalezienia w naszej ulubionej bibliotece. Kolejna książka afrykańska Ryszarda Kapuścińskiego, ostatnia. Napisał ich kilka, do Afryki jeździł wielokrotnie. Według jednej z jego biografek, Ewy Wityńskiej, Afryka była najważniejszym kontynentem Kapuścińskiego. Dlaczego? Pojechał tam w latach 60., pojechał do Afryki ogarniętej rewolucją. W latach 50. i 60. większość krajów afrykańskich odzyskiwała niepodległość. Od razu powiedzmy uczciwie, odzyskiwała je z pomocą Związku Radzieckiego. Specjaliści, jak to dzisiaj się mówi, instruktorzy radzieccy i kubańscy pomagali rewolucjom. I Kapuściński, jako wysłannik Polskiej Agencji Prasowej, sztandaru młodych i polityki, pism Polski Socjalistycznej, opisywał to z tego punktu widzenia. Opisywał z zachwytem i trudno mu się dziwić, ponieważ pamiętamy jeszcze, część z nas pamięta lata 80., jak cudownie czuło się na ulicy tłumu żądającego wolności, tłumu ludzi uśmiechniętych, radosnych, kiedy zakładano pierwsze partie polityczne, pierwsze pisma niezależne. I Kapuściński to wszystko opisuje w Afryce. Opisuje z zachwytem, ponieważ studiował historię i tak naprawdę w pisarstwie Kapuścińskiego odwrotnie niż mówią to niektórzy jego krytycy, nie jest ważny człowiek, a proces historyczny. Sam Kapuściński to mówi. Wychowanek historii Uniwersytetu Warszawskiego tak naprawdę śledzi zawsze to, co dzieje się w polityce. I to go interesuje najbardziej. Ma to szczęście, że jeżdżąc do Afryki na przestrzeni prawie pół wieku, zawsze mógł znaleźć jakąś rewolucję, jakiś bunt, jakieś zamieszki, jakieś strajki i o tym pisał. Kompletnie nie interesowała go Afryka, ta Afryka, która po tych rewolucjach powstawała. Czyli nie opisywał o tym, jak jeden z jego ulubieńców, Nkrumah, zostaje dyktatorem i kończy jak wszyscy dyktatorzy. Nie opisuje też Afryki, która po rewolucjach stworzyła bardzo dobre i stabilne państwa w Kenii, Kongo, Nigerii. Przez 20-25 lat, czyli mniej więcej przez okres, jaki właśnie teraz świętujemy, powstawały państwa, gdzie były normalne szkoły, gdzie były uniwersytety, gdzie były szpitale i toczyło się normalne życie. Rodziły się pokolenia, powstały pokolenia dzieci, które kompletnie nie wiedziały, co to znaczy rewolucja. To się w większości tych państw skończyło, bo Afryka jest młodym kontynentem, gdzie rewolucja i powstawanie nowych sił trwa nadal, ale można Afrykę oglądać z innego punktu widzenia. Kapuściński nigdy tak nie robił, ponieważ, jak uważam, do końca życia pozostał tym studentem z lat 50., który jest zachwycony rewolucją i tego interesuje. Dlaczego? Kapuściński urodził się w Pińsku, który przed wojną, II wojną światową, należał do Polski i przeżył tam wkroczenie wojsk radzieckich. Opisuje dokładnie to, jak na moście, na Pinie, głównej rzece Pińska, stoją marynarze radzieccy i zmuszają polskich mieszkańców, aby klęcząc błagali ich o życie. A marynarze byli ulubionymi bohaterami młodego Kapuścińskiego, chłopca, który oglądał tych marynarzy z floty pińskiej i marzył o tym, żeby zostać marynarzem. I nagle przed tymi marynarzami musi klęczeć. I opisuje to, że jako młody chłopiec zrozumiał, że role mogą się zmienić, że idole młodości mogą zostać tymi, którzy zaczynają nas atakować, którzy atakują wszystkich. I tak naprawdę cała twórczość Kapuścińskiego jest opisywana z tego punktu widzenia chłopca, który widzi idoli, którzy nagle stają się rewolucjonistami albo stają się żołnierzami i zaczynają grozić ludziom. I taka jest twórczość Kapuścińskiego i taka jest Afryka, którą on szuka i ogląda i stara się zobaczyć, czy idole Afryki jeszcze są rewolucjonistami, czy może już są po drugiej stronie i stają się żołnierzami hunty czy dyktatora. Jeszcze jeden dzień Ryszard Kapuściński czyta Ksawery Jasiński.
Polecał Paweł Kamza.
To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radio Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.